miejski punkt widzenia. Zielona Góra i jej życie. Perspektywy rozwoju i codzienne sprawy. W każdy poniedziałek. Miejski punkt widzenia. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem w rozmowie dzisiejszej będzie Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Witam Pana, witam Państwa serdecznie.
Dziś rusza szpital tymczasowy. Jego otwarcie nastąpiło świeżo po godzinie 10. Czy i jak miasto Zielona Góra ocenia to otwarcie i to przygotowanie również miasta na to, co może się wydarzyć? Na razie sytuacja wydaje się opanowana. Nie mamy sytuacji, że trzeba wykorzystywać ten szpital w całości, ale może się zdarzyć też tak, że będzie potrzeba rozszerzenia jego działalności. Zielona Góra jest bezpieczna według Pana?
Zdecydowanie tak. Trzeba powiedzieć, że wybrano najlepsze rozwiązanie. Prezydent Janusz Kubicki wielokrotnie w rozmowach i z panem wojewodą, i bezpośrednio z panią Małek przekonywał do tego rozwiązania, aby szybciej wykończyć, niż to było planowane, Centrum Zdrowia Matki i Dziecka i stworzyć tam duży szpital covidowy. Miasto też jako jedno z pierwszych przeznaczyło 1 000 000 złotych na wyposażenie tego szpitala. Dołączyły do tego miasta Nowa Sól, miasto Otyń, a więc lubuskie Trójmiasto włączyło się bardzo wyraźnie w ten proces. Tak jak też i wcześniej Państwo informowali, w kwietniu miasto Zielona Góra podpisało porozumienie z władzami województwa lubuskiego, a więc z panią marszałek, o tym, że poza tym szpitalem Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, docelowo dzisiaj szpitalem covidowym, konieczne jest tam powstanie wielopoziomowego parkingu. To ta inicjatywa prezydenta była przez wiele lat blokowana przez władze wojewódzkie, ale wreszcie w kwietniu wyrażono na to zgodę. Miasto przygotowało bardzo szybko wszystkie dokumenty pozwalające na to, aby za chwilę można było ten wielopoziomowy parking wybudować. Obecnie jesteśmy w trakcie konsultacji z mieszkańcami elewacji tego parkingu. To jest bardzo ciekawa inwestycja, ponieważ jest możliwość połączenia, jeśli chodzi o elewację, tak fotowoltaiki, jak i zielonych pnączy oraz paneli żaluzjowych. Jakby można było prosić redakcję, aby też się włączyła w proces uzyskiwania informacji od mieszkańców. Gdyby na Państwa stronie była możliwość umieszczenia tej ankiety, bylibyśmy bardzo wdzięczni. Im więcej mieszkańców Zielonej Góry, im więcej mieszkańców województwa się wypowie, tym będzie tym bardziej przywiązani do tej inwestycji.
No właśnie, bo wspomniał Pan, że ma zostać wybudowany ten parking wielopoziomowy. On, jak patrzę na wizualizacje dostępne, to rozmiarami, że tak powiem, zbliża się do rozmiarów samego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Czy taka duża bryła, budowla w tym miejscu jest konieczna, potrzebna? No i trzeba ją jakoś ocieplić, z tego co mówi Pan również o tym, że może ona być, ta elewacja również w jakiś sposób bardziej zielona niż taka typowo betonowa bryła.
Ten obiekt jest niestety w tych wymiarach konieczny, ponieważ uzgodniliśmy z władzami województwa, ze szpitalem, że te 200 lub 250 miejsc parkingowych jest koniecznych na to, żeby móc obsłużyć i tą nową część szpitala, jak i starą. Mam nadzieję, że propozycja nasza, żeby było 5 kondygnacji, a nie 4, zwycięży i że będzie można mieć w sumie ponad 250 miejsc. To spowoduje bardzo duże odciążenie, jeśli chodzi o problemy parkingowe, które szpital dzisiaj posiada. A pamiętajmy, że jest to szpital wojewódzki, a więc będą z tego korzystać nie tylko mieszkańcy Zielonej Góry, ale też całego województwa. Mamy tutaj modularny układ konstrukcyjny i otwarta forma architektoniczna, więc tutaj nie będzie potrzeby ogrzewania, natomiast fotowoltaika będzie służyła do tego, żeby ten obiekt był jak najbardziej samowystarczalny, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię elektryczną.
A co z opłatami? Czy ten parking będzie płatny? Czy
zgodnie z uzgodnieniami władzami województwa, ponieważ mają być tam przeznaczone na jego budowę środki unijne na rewitalizację, ten parking byłby parkingiem bezpłatnym, i on byłby, jakby to można powiedzieć, przed szlabanem. Szlaban zostanie przestawiony w głąb terenu szpitala po to, aby mieszkańcy województwa mogli korzystać bezpłatnie. Oczywiście będzie forma odpowiedniego potwierdzenia tego, że to osoby, które będą korzystały z usług szpitala, a nie każdy, kto chciałby po prostu znaleźć miejsce parkowania. A to będą już kwestie techniczne. Myślę, że się ze szpitalem w tej kwestii porozumiemy.
Termin wykonania?
No i tu jest problem, ponieważ jak wszyscy wiedzą, szpital ma duże problemy dzisiaj związane z tym, że musi właśnie wziąć na swoje barki utrzymanie i prowadzenie szpitala tymczasowego. Jednocześnie ma zaległą inwestycję, czyli te sławetne kopuły, które dzisiaj mają być modułowym obiektem pretriażu, miał powstać 3 miesiące, jak słyszymy, powstanie w 9 miesięcy, dlatego też prezydent zaproponował pani marszałek, żeby jednak to miasto, mając swoje służby i większe doświadczenie, wybudowało ten parking. I jeśli chodzi o nasz czas potrzebny, to wydaje się, że gdybyśmy uzyskali informacje do końca grudnia, to w ciągu 12 miesięcy byśmy przeprowadzili przetarg, uzyskali pozwolenie na budowę i zbudowali ten parking. No wszystko zależy od władz wojewódzkich. Dotąd uznawały one, chyba z przyczyn ambicjonalnych, że tutaj inwestorem ma być szpital, ale tak jak mówimy już wcześniej, o tym prezydent mówił, pani marszałek, no szpital dzisiaj ma inne rzeczy na głowie niż prowadzenie tak wielkich inwestycji, które mają służyć mieszkańcom, ale są związane z działalnością, które w części miasto prowadzi, bo przypomnijmy też, że równocześnie miasto chce na początku roku nowego ogłosić przetarg na wielopoziomowy parking przy palniarni, więc łatwiej będzie dwie inwestycje nadzorować jednocześnie niż każda instytucja osobna.
No właśnie, skoro jesteśmy przy parkingach, to od dziś nowa strefa parkingowa obowiązuje. Czy miasto również przewiduje dodatkowe inwestycje w parkingi, które no, w pewien sposób ograniczyło osobom, które na przykład nie mieszkają w terenie strefy, ale korzystały do tej pory z miejsc parkingowych w strefie, gdyż na przykład pod ich blokiem, pod ich domostwem takich parkingów nie było?
Tak jest. Działa ciągle program budowy parkingów mniejszych, większych, przyosiedlowych, przy uliczkach, gdzie jest to miejsce. Na ten rok zaplanowaliśmy kolejnych kilka milionów złotych, około 5 na te nowe parkingi, ale poza tymi właśnie osiedlowymi parkingami, kilkunastoma na kwotę około 5 milionów, pragniemy rozpocząć budowę wielopoziomowego parkingu przy palmiarni, połączonego z terenem rekreacyjnym, zielonym na dachu. Ta inwestycja większa i bardziej skomplikowana. Mieszkańcy wybrali, co chcieliby na tym ostatnim piętrze, jeśli chodzi o rekreację i zieleń mieć. Wybrali także rodzaj elewacji. To jest inwestycja dwuletnia, ale którą rozpoczniemy w przyszłym roku. No i ten parking wielopoziomowy przy szpitalu, to wydaje się w ciągu 12 miesięcy można byłoby dokończyć. Czyli mieszkańcy uzyskają sporo nowych miejsc do parkowania, natomiast tak czy inaczej uchwała Rady Miasta z początku roku obowiązuje, a więc rozszerza strefę i uczy mieszkańców, aby korzystać, jeśli chodzi o Starówkę i Śródmieście, tylko na czas niezbędny do parkowania, po to, żeby następnym dać miejsce i możliwość skorzystania. Starówka nie będzie żyła, jeśli nie będzie ciągle tam klientów mogło wielu korzystać, a oni nie skorzystają, jak ja nie dojadę.
A czy jest przewidziane to, że można zgłosić się do Urzędu Miasta i powiedzieć tak, w moim miejscu, na ten teren jest miejski, jest kawałek terenu do gospodarowania na parking?
Tak jest i to są rozmowy i ze wspólnotami, i ze spółdzielniami. Kolejne przykłady mamy na to, aby tego typu inwestycje prowadzić. Ze strony radnych zajmuje się przewodniczący klubu Ziona Razem, pan Filip Gryko. Można się z nim umówić i on opowie o tym, jakie plany są na kolejne lata, jeśli chodzi o te małe i średnie parkingi.
Budowa obwodnicy południowej to kolejna inwestycja miejska. W zeszły poniedziałek wojewoda podpisał zgodę na realizację inwestycji i to już chyba ostatni krok do tego, żeby móc zacząć inwestycje. Czy nie mylę się?
Tak nam się wydaje. Na szczęście Pozwolenie to typu ZRID ma już rygor wykonalności, a więc za chwilę przystąpią Lasy Państwowe do wycięcia tego korytarza, który jest niezbędny do realizacji tej inwestycji. No, nie wykluczamy, że no, znajdziemy kolejnych społeczników, którzy będą próbowali zatrzymać tą inwestycję.
No właśnie, bo tu pojawiają się, że tak powiem, kontrowersje związane właśnie z wycinaniem. To słowo wycinanie źle nam się kojarzy. Zielona Góra otoczona zielenią, no a tutaj przez tą zieleń będzie przebiegać jednak, no, co tu dużo mówić, droga szybkiego wręcz nawet ruchu, szybszego przynajmniej niż w mieście.
To będzie droga krajowa, tak jak zdecydowało Ministerstwo Infrastruktury. Trasa północna przestanie być drogą krajową. I w tym momencie, a więc w momencie otworzenia obwodnicy południowej, zakażemy transportu przez trasę północną, a więc to, co dotąd, jeśli chodzi o kierunek z Gubina czy z Żar, z Krosna Odrzańskiego, jechało trasą północną, zakaz będzie przemieszczania się. Ponieważ trasa północna, przestając być drogą krajową, staje się tak naprawdę wewnętrzną drogą miejską, która ma obsługiwać bardziej galerie handlowe i osiedla tam powstałe, mieszkaniowe, niż ruch tranzytowy przenosić się z zachodu do S3. Jestem przekonany, że każdy, kto tak naprawdę spojrzy na to, jak wiele emisji spalin jest w korkach na trasie północnej, i że ta emisja zostanie zmniejszona poprzez wyrzucenie tego ruchu poza trasę północną, poza centrum miasta, to zrozumie, że to jest działanie proekologiczne, o czym mówił prezydent. Tak niestety jest, że żeby tą emisję spalin ograniczyć, trzeba ten korytarz lasu, którego mamy naprawdę mnóstwo i niewiele nam się zmniejszy, musimy tą wycinkę dokonać, musimy tą obwodnicę południową wybudować. Przypomnijcie sobie Państwo, kiedyś ze strony Żar jechało się przez Wilkanowo do ulicy Łużyckiej. Zrobiono także jednopasową drogę pomiędzy Świdnicą a rondem na Gubin, również wycinając drzewa, i dzisiaj nikt w ulicę Łużycką, jeśli chodzi o tiry do ulicy Dąbrówki, do ulicy Konstytucji, nie wjeżdża, bo ma dojazd bezpośredni do trasy północnej. Ale trasa północna już niestety swoją wydolność zakończyła. Musimy otworzyć się na nową trasę, na obwodnicę południową. Ja też chciałbym przy okazji powiedzieć, bo słyszymy bardzo wiele nieprawdziwych informacji.
Słyszymy, że co to za obwodnica, która będzie miała ronda, co to za obwodnica jednopasmowa,
co to za obwodnica, która leży na terenie miasta. Otóż tak. Największa inwestycja Warszawy obecnie, jeśli chodzi drogowa, to mamy obwodnica południowa, lecąca przy Okęciu, lecąca właśnie w granicach administracyjnych miasta. Jak tylko Warszawa uzyska do końca tą ulicę południową, to odetchnie centrum miasta, ponieważ na Lublin nie będzie trzeba jechać już przez centrum. I ona jest położona w granicach administracyjnych miasta. Tak samo jest mieście Zielona Góra. Ma obwodnica ma spowodować, że nie wjeżdża się do centrum miasta, a nie, że się po jego obrzeżach nie jeździ.
Jerzy Materna, poseł Prawa i Sprawiedliwości, mówił na naszej antenie, że ta obwodnica to już właściwie jest temat, który jest dograny, załatwiony, ale miasto wspólnie z również i posłem Materną myślą o dodatkowych sprawach dotyczących obwodnicy zachodniej. No i tam łączniku również i z Sulechowem, i z trasą S3, po to, żeby no właśnie ta trasa północna już nie była tak obciążana. Jak to będzie wyglądać i jakie prace są w tym związku z tym robione, realizowane przez miasto? Jakie plany, pomysły?
Tak, rzeczywiście trudno oczekiwać, żeby osoby jadące z Żar czy z Gubina z wielką ochotą korzystały z obwodnicy południowej, jadąc w kierunku na Poznań czy Szczecin. Oczywiście my to wymusimy, natomiast właściwym rozwiązaniem jest wybudowanie obwodnicy zachodniej. Obwodnicy zachodniej całego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry, a więc obwodnicy, która rozpocznie się na północy przy Sulechowie, nowy węzeł przy S3 Sulechów Północ, Następnie ta droga, mam nadzieję, że co najmniej wojewódzka, ale, tak, ale chcielibyśmy, żeby była to droga krajowa, dotrze do nowo budowanego w najbliższych latach mostu w Pomorsku. Ten most tak bardzo oczekiwany, szczególnie przez gminy Sulechów i Czerwińsk, uzyskał dofinansowanie rządu i gwarancję, że będą środki na jego realizację. To też wspólnie z panem posłem Jerzym Materną i Witoldem Czarneckim byliśmy pana wiceministra Pudy i żeśmy uzgodnili dużo lepszy wariant niż pierwotnie on był planowany, a więc wariant, który nie będzie bezpośrednio od mostu w Pomorsku prowadził do Czarkowa, do Łężycy, ale będzie właśnie obchodził to nasze nowe, wielkie osiedle mieszkaniowe. Więc od mostu w Pomorsku chcemy, aby była wybudowana obwodnica wschodnia Czerwińska i Płotów oraz obwodnica zachodnia Przylepu. Tak, ażeby dotrzeć do trasy północnej na odcinku pomiędzy rondem Przylepie a rondem na Gubin. I tam byśmy się mogli połączyć z docelową drugą nitką Ałisy aglomeracyjnej, a więc tym drugim etapem, który ma doprowadzić do tego, aby można było od tamtego miejsca dojechać aż do dworca PKP PKS.
A w którym miejscu to ma się łączyć z trasą aglomeracyjną? Jak ona ma dalej przebiegać?
No, trasa aglomeracyjna zgodnie ze studium komunikacji powinna obejść od północy osiedle Zacisze, dojść częściową ulicą Działkową do obecnego ronda kończącego pierwszy etap ulicy aglomeracyjnej.
A na ile to jest jeszcze faza marzeń, faza planów, faza pomysłów, a na ile realnych działań i realnego przygotowania dokumentacji?
A jak 5 lat temu prezydent rozpoczął działania związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej, a więc ona została koncepcja ubrana w studium techniczne, ekonomiczne, środowiskowe dla obwodnicy południowej. Tak w styczniu chcemy ogłosić przetarg na podobną koncepcję obwodnicy zachodniej. Jesteśmy porozumieni i z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i z gminami Czerwieńsk i Sulechów, aby tą koncepcję przygotować tak, aby móc z nowych środków unijnych, z nowej perspektywy 21-27 móc skorzystać. Tym bardziej, że mamy pewność, że powstanie nowy most w Pomorsku. Ten most w Pomorsku nie ma łączyć wiosek Wysokie i Pomorsko, a być elementem zachodniej obwodnicy obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry.
Na koniec zapytam jeszcze pana o to, na koniec tego tematu, w jakim kierunku zmierza w takim razie Zielona Góra, bo nie wszystkim może się to podobać, że wokół miasta będzie powstawać dużo takich inwestycyjnych i też dobrze skomunikowanych sposobów. Niektórzy woleliby może, żeby Zielona Góra pozostała taka spokojnym miastem, takim miastem średnim, w którym żyje się dość spokojnie, nie ma wielkiego przemysłu. Czy prezydent, jego otoczenie planuje, czy pan również planuje Zieloną Górę przekształcać w tak, żeby można tu było rozszerzać strefy przemysłowe, wycinać las? O tym się mówi też, jeśli chodzi o chociażby drogę S3 i o te miejsca, w których inwestycje mogłyby powstawać.
Nie, to nieprawda. Chcemy, aby Zielona Góra, Sulechów, Nowa Sól jako wspólny obszar funkcjonalny, w którym realizujemy zadania związane ze zdrowiem, ze szkolnictwem zawodowym, ze szkolnictwem wyższym, z turystyką, żeby ten cały obszar lubuskiego Trójmiasta był bardzo dobrze skomunikowany, żeby nie trzeba było przez te miasta jeździć. No, jeśli pan spojrzy na drogę S3, no to Sulechów jest jedynym miastem powiatowym, który ma tylko jeden węzeł, węzeł południowy. Potrzebny jest dla rozwoju Sulechowa węzeł północny, tak jak i potrzebne były dwie strefy przemysłowe dla miasta Nowa Sól. Chcemy, aby w przyszłości przedłużyć obwodnicę południową do węzła, do pełnego węzła S3 w Niedorazu. To pozwoli bardzo dobrze skomunikować wówczas gminę Otyń i Nową Sól, jeśli chodzi o te drogi krajowe. Niekoniecznie wówczas będzie trzeba korzystać z dróg lokalnych. Kolejnym elementem, który ma nas łączyć, to ma być przypakolej aglomeracyjna. Chcemy aby w przyszłym roku 5 nowych przystanków kolejowych było zaprojektowanych, a za 2 lata, żeby one były zrealizowane. Prowadzimy na ten temat rozmowy z województwem, ponieważ to jest zadanie województwa, jeśli chodzi o wspieranie połączeń lokalnych. 2 przystanki kolejowe przy 2 strefach w Nowej Soli, 1 przystanek kolejowy przy osiedlu Mazurskim, 1 na wysokości elektrociepłowni i 1 na łącznicy Pomorska, a więc Czerwień Wschód. Tych 5 przystanków plus istniejący przystanek na strefie w Kisielinie plus istniejące dworce Sulachowa, Zielonej Góry i Nowej Soli pozwolą bardzo szybko przemieszczać się mieszkańcom i korzystać z transportu ekologicznego, publicznego, a więc nie własnymi samochodami, które są dużo bardziej i kosztowne, i niekorzystne, jeśli chodzi o środowisko.
To tematy inwestycyjne. Ja muszę jeszcze pana o jeden temat zapytać. Mimo wszystko o ceremonię pogrzebową, która ostatnio miała miejsce na Zielonogórskim Cmentarzu. Tam podczas ceremonii pogrzebowej jedna rodzina na stercie ziemi dostała fragmenty wykopanego ciała w grobie głębinowym. Czy miasto wie o tej sprawie i czy podjęte zostaną jakieś kroki?
Oczywiście uzyskaliśmy te informacje pod koniec zeszłego tygodnia. Prezydent spotkał się już z osobami, które nadzorują ten zakład. Mieliśmy sytuację związaną z pandemią, gdzie kierownik cmentarza był na zdalnej pracy, niestety na kwarantannie. Stąd też pojawiły się błędy związane z tym, że pracownicy korzystali ze sprzętu mechanicznego głębiej niż to powinni robić. Tego sytuacja nie powinna się nigdy powtórzyć i na pewno zostaną wyciągnięte konsekwencje. Trzeba dbać o to, aby tego typu sytuacje, kiedy pogrzeby odbywają się w miejscu, gdzie dużo, dużo wcześniej pochowano już innych członków rodziny, żeby były to prowadzone z właściwym zabezpieczeniem tych szczątków.
Czy w takim razie jakieś personalia będą również uruchamiane? Czy państwo będziecie również jakąś naganę, jakieś kroki wobec tych, którzy pracowali nad tym grobem, będziecie państwo przewidywać? Czy to była firma zewnętrzna, czy to była firma, czy to był zakład usług miejskich, ZZUM?
Był to nasz Zielonogórski Zakład Usług Miejskich. Nie podlega on mi osobiście, także nie potrafię panu redaktorowi opowiedzieć w tej chwili. Natomiast spotkanie prezydent już dzisiaj odbył i w najbliższym czasie odbędą odpowiednie kroki podjęte.
Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu serdecznie.
Miejski punkt widzenia. W każdy poniedziałek o 12.30. Słuchaj i oglądaj na www.rzgpl i Facebooku.